Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego grona. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, z tej strony Kuba Górnicki i
Ania Górnicka, cześć.
Witamy w kolejnym odcinku Outriders Podcast, a dzisiaj są z nami Monika Krause.
Cześć.
I Maciek Budzich.
Cześć, good day.
Okej, okay, teraz cześć. Pewnie jakiś tam procent naszych słuchaczek i słuchaczy już wie, o czym dziś będziemy rozmawiać. W sumie widzieli tytuł, więc już wszystko wiedzą, ale będę kontynuował, że niby nie wiecie, gdyż dzisiaj przeniesiemy się na Islandię za sprawą naszych gości, którzy, jak to ładnie mówią, zawodowo zajmują się czymś innym, ale na kilka miesięcy w roku zamieniają się w islandzkich przewodników.
Podróżników.
Tak, no i to jest też dla nas taka ciekawostka. Siła marki jest pewna stała, która trwa jakieś 37 sekund, że obojętnie, czy nasi mniej lub bardziej znajomi, nie mija 37 sekund, a zaczyna się temat o Islandii.
Ale nie tylko o Islandii, ale też wytłumaczenie, dlaczego jeszcze nie pojechali, kiedy pojadą i przepraszają, że jeszcze nie teraz.
Tak, tak. I nieprowokowany przez nas.
Kurczę, więc... też chyba musimy, znaczy ja nie przepraszam, ale nie pojechałam jeszcze.
Myśmy
no
jeszcze
właśnie,
nie byli.
Ania,
nie
to nadrobienie.
Dokładnie. Patrzyłam już dzisiaj na waszej stronie, widziałam, że są jeszcze wolne miejsca. Dobra,
tak, ale czekajcie, opowiedzmy, bo teraz, żeby też ci, którzy was nie znają, też sobie wiedzieli. Faktycznie raz przez ileś miesięcy w roku prowadzicie grupy po Islandii. Do tego dojdziemy, bo to wszystko zaczęło się tak naprawdę od takich zwykłych wojaży.
Fajnie zacząłeś, bo prawda jest taka i to, co też nas łączy, chociaż zaczęliśmy różnie i osobno, to miłość do wędrówki jako takiej. Do tego, że można się przemieszczać jednak pieszo i że odkrywać i tak naprawdę siłą własnych mięśni można się gdzieś dostać, odkrywać. I tak naprawdę u Maćka to się chyba właściwie zaczęło od Islandii, a u mnie sama miłość do wędrówki, zawędrowałam w końcu na Islandię i ta Islandia jest jakby takim trochę pretekstem, bo chodzi głównie o tą wędrówkę, o tą przygodę, o to odkrywanie siebie i świata i innych i tak dalej.
My na tą Islandię ciągle wracamy. Islandia jest takim krajem, do którego bardzo przyjemnie i fajnie się wraca po różne rzeczy. Ale tą inspiracją do wracania to była jedna z prezentacji na wachlarzu.
Miałem to powiedzieć.
Mhm. O wracaniu Tomka
Michniewicza.
Michniewicza. Do tej pory do znalezienia na YouTube, tak. Jak wygooglecie wachlarz Tomek Michniewicz, to on właśnie tam bardzo fajne rzeczy mówił o tym, dlaczego warto wracać w te same miejsca. I my niby wracamy w te same miejsca, ale za każdym razem, i to mówię szczerze, za każdym razem nawet ci ludzie, którzy, nie wiem, robiliśmy ten szlak ze 30 razy, ten akurat konkretny, który mamy na myśli, i za każdym razem odkrywamy coś nowego, albo za każdym razem przed ludźmi możemy powiedzieć, wow, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, albo historie, które poznajemy, dopiero można poznać, poznając tamtych ludzi, poznając właśnie tamte miejsce, czy skupiając się na czymś innym. Więc wracanie w te same miejsca, a nie zaliczanie ich na ilość, no to jest duży
tak,
tutaj
to
taki nasz przywilej.
Tak, i to też łączy bardzo wielu podróżników, bo na to powołuje się też Kamila Kielar bardzo często, Magda Jączyk, która ostatnio była waszą gościnią. I to jest jednak ta możliwość poznania tego miejsca, a nie tylko odhaczenia go. Chociaż wiadomo, że Islandia jest na liście marzeń bardzo wielu i trochę jest na zasadzie odhaczenia, ale to, co nas jednak tutaj przyciąga do Islandii, to właśnie też zmienność wbrew pozorom. Właśnie ta dzicz, ta natura, która się cały czas przeobraża, no to jest niezwykłe oglądać to i móc tego
i to takie islandzkie doświadczenie, bo mieliśmy takie przemyślenia, gdzie byliśmy, zmienię teraz kontynent na chwilę, byliśmy w Maroko, gdzie wchodziliśmy tam na tam szczyt Tubkal, najwyższy szczyt Afryki, tak? To jest...
Tak, okay. Jakiejś tam części chyba Afryki.
W każdym razie byliśmy tam 4 czy 5 dni, więc i to nie jest długo, ale mogliśmy sobie doświadczyć tamtego miejsca z przewodnikiem.
Tak, też mogliśmy zobaczyć, jak w różny sposób można podróżować, pewnie później jeszcze o tym powiemy, bo mijaliśmy wycieczki, które dosłownie zaliczały ten Tubkal i tego przewodnika nawet nie poznawały, który gdzieś biegł, bo tam jest oczywiście obowiązek posiadania przewodnika. A my naszego cudownego przewodnika traktowaliśmy jako część wycieczki, wszystkie zdjęcia, on próbował się odsuwać, a my właśnie nie chodź do nas, my chcemy z tobą, bo on był naszą jedną wielką przygodą w tym wszystkim. Tak, i to jest fajne, że on tak naprawdę pokazał nam góry Atlas. On nam pokazał wędrówki tam. Tak. No, pokazał,
my tam mieliśmy wycieczki, które miały dwa dni, żeby do zrobić. I ludzie tam byli wykończeni. Robili niby to samo, co my. Dochodzili na szczyt i tak dalej.
W jakim czasie mieliście zrealizować?
4 czy 5 dni.
W zasadzie niewiele właśnie... Ania, fajnie zwróciłaś uwagę, że niewiele więcej od takiego zaliczenia Tupkala, a jednak po pierwsze aklimatyzacja zupełnie inna,
dokładnie.
Ale też to, że mogliśmy właśnie poznać ten teren, nie? Ten
tak, i się bardziej wczuć, poznać tam, no, zobaczyć, jak funkcjonuje pogoda, mimo że to jest niewiele. I stąd też taki ten pomysł, że te nasze islandzkie wyprawy, one trwają 9 dni, z czego właściwie 8 dni jesteśmy na szlaku. I mimo, co jest też dla mnie ciekawe, ludzie mówią, a nie można krócej, a tego tu nie mam urlopu, nie mogę, i tak dalej. I można, są jakieś tam firmy, które robią jakby podobny program w 3 dni, ale to jest właśnie takie zaliczenie i przebiegnięcie. A my...
No i też brak komfortu pod kątem islandzkiej pogody i tak dalej.
Tak.
No właśnie, jeszcze przewidywalność i nieprzewidywalność. Tak. Jakby filozofia, o której mówicie, i samo podejście tego, żeby na spokojnie planować, ale dać sobie czas i wracać do tych samych miejsc, mnie również jest bardzo bliska. Ale powiedzcie, czemu Islandia właściwie? No bo jest wiele krajów, do których można wracać, wiele regionów, wiele miejsc.
Ale co, chcesz powiedzieć, że jest wiele ładniejszych?
Tego nie wiem.
To jest trochę tak jak, że po prostu na przykład, czy to była taka pierwsza miłość i jedyna licealna, że byliście tylko na Islandii.
Nie znamy świata zostało.
Porównanie.
Tak mówię, Mars, gwiazdki tylko są tam.
Wiecie, Maciek któryś? Zaraz pewnie powie o Oblivionie, o filmach, bo ja nie będę Maćkowi zabierać tej przyjemności. Natomiast ja wbrew pozorom, jeżeli o mnie chodzi, no bo Maciek faktycznie woli chłód od ciepełka, więc Islandia jest idealna. Okay.
Zawsze tak było.
Ja z kolei wolę ciepełko. No, ja za każdym razem się zastanawiam, co ja wyrabiam na tej Islandii, co nie zmienia faktu, że Islandia, chociaż byłam w różnych górach, na różnych szlakach, ta zmienność tego szlaku i to, że tam nie ma momentu, znaczy wiadomo, że jestem zakochana, więc trochę z tego punktu widzenia o tym mówię, ale tam nie ma momentu na szlaku, który jest taki, dobra, przemęczmy się, bo jutro będzie ładnie, albo za chwilę będzie ładnie, te każde etapy mają coś w sobie też różnego, ta Islandia się nie nudzi i to, że my wracamy na ten szlak tyle razy, to, że ta pogoda się zmienia i te góry islandzkie, te szlaki islandzkie, te tereny islandzkie potrafią wyglądać zupełnie inaczej, jest niesamowite.
A ile to już lat, jak długo wracacie?
Oj, Maciek, 30, a ja tak, to jest chyba 5. czy 6 rok? 5 chyba, a Maćku, okay. Ty?
Chyba pierwsza wyprawa i hashtag wtedy się pojawił, chyba 2013. Okay. Można sprawdzić, kiedy miał premierę film Oblivion, bo to było...
Mówiłam Kuba, tutaj element filmowy jest bardzo ważny, ale przy Maćku.
Ale wiecie, nie chcę wam wyliczać jakby czasu i lat, ale chodzi o
2013.
2013, okay. Idealnie.
Okay. 11 lat temu.
Ale chodzi o perspektywę, bo 11 lat to jest bardzo dużo i dla środowiska, i dla danego kraju, i dla rozwoju turystyki.
Na zmienności, tak.
Absolutnie.
Tak.
Dobra,
Maćku, opowiedz,
uporządkujmy sobie tak, trochę tak może właśnie. Wyobraźmy sobie, że no, słuchają tego osoby, które nie były na Islandii. Jakbyśmy sobie mogli to uporządkować. No, dobra, kojarzą jakieś kadry, wiedzą, że są wulkany, że jest zimno, dziko, lodowce i tak dalej. Ale lądujemy w Reykjaviku i co?
Zazwyczaj jest... Islandia jest dosyć prostym krajem, jest niewielkim krajem. Ląduje się w Reykjaviku, a właściwie w Keflaviku, w takiej dawnej bazie amerykańskiej. I zazwyczaj większość osób ma parcie, żeby objechać Islandię dookoła. Bo jest to dosyć turystyczny kraj, stety i niestety. Na 360 tysięcy chyba mieszkańców, czy niecałe 400 tysięcy, Islandia odwiedza chyba 2,5 miliona. I to jest wszystko przez jedno lotnisko, przez tam jeden port, jedna główna droga naokoło wyspy. Więc Islandia ma też taki problem overturizmu, Instagram turizmu. I nawet większość ludzi bardzo chce objechać Islandię, bo to jest też najpopularniejsza jedyna droga, która się nazywa po prostu jedynką. I widzi
naokoło
Islandii. Więc wybór czasami jest taki, czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy odwrotnie, jak objechać. I czy da się w 7 dni, czy nie. I to jest też często takim błędem, że ktoś koniecznie chce objechać tam Islandię całą dookoła. I wiecie, na kolejnych przystankach widzi się tych samych ludzi, z którymi się podróżuje, bo wszyscy jadą w tym kółeczku. Więc czasami wyrwanie się z tego schematu jest podstawą. A inna sprawa, że ta sama objazdówka tej Islandii też dostarcza mnóstwo atrakcji. Islandia, nie wiem ile jest podobnych krajów, pewnie kilka by się znalazło, ale że na tak niewielkim terenie jest taka koncentracja atrakcji, że w ciągu jednego dnia czy dwóch, trzech dni można doświadczyć wulkanu, lodowca, jakiejś lodowej laguny, wodospadów, natury, pola lawowego,
mchu.
Tak, dziwnej pustyni księżycowej, bardziej marsowej. Może złapać nas zamieść śnieżna.
Lawy obrośnięte inchem.
Tak, albo burza pyłowa, deszcz, który pada poziomo, więc jakby ta kumulacja tych rzeczy jest taka duża, więc często każdy. Wiele osób ma niedosyt, obojętnie czy był 3 dni, czy był 5 dni, czy był cały miesiąc. Nie? Zawsze jest coś do odkrycia.
Tak, ale też można z drugiej strony nie wypożyczyć samochodu i właśnie spakować się jeszcze w Polsce i wyruszyć w nieznane. Czyli zobaczyć, jak Islandia wygląda w interiorze, albo właśnie wziąć samochód 4x4 i porządnie przejechać Islandię środkiem.
Tak, bo jak się spojrzy na mapę Islandii, to miasteczka, bo tam właściwie tak można powiedzieć, miasteczka jest jedno duże miasto i reszta to jest miasteczek, jest tylko na brzegu, a interior jest dziki, tam nie ma żadnych miast w środku, co oznacza, że Warun jest tam trudny i na Islandii są takie znaki, zakaz wjazdu, jeśli nie masz samochodu 4x4 i on faktycznie jest przestrzegany. I po prostu...
Tak, i ta turystyczność tej jedynki objazdówki, o której Maciek powiedział, ma nijak się do tego interioru. Byliśmy w sierpniu, czyli w zasadzie środek pik sezonu w interiorze i były dni, kiedy nie mijaliśmy praktycznie, były dni, kiedy nie mijaliśmy absolutnie nikogo, więc zależy jak chce się zobaczyć Islandię, jakiej Islandii się chce.
A jeżdżąc samochodem terenowym przez 8 godzin pokonywaliśmy 70 km.
Na przykład były to takie wyboje i takie kamulce. No.
No właśnie, zaczęliście dobry temat, już wiemy jak nie podróżować, albo jak wy nie chcecie podróżować, zatem jak podróżujecie, lądujecie w tym Reykjaviku i co się dzieje, jak wyglądają wasze podróże po Islandii?
Jeśli robimy to z grupami, przemieszczamy się do naszego punktu startu, który zaczyna się na południu Islandii, przy takim też filmowym wodospadzie, który nazywa się Skogafoss i to jest też ciekawe, bo to jest też wodospad, który odwiedza mnóstwo ludzi. Jak dojeżdżamy, to jest tak Disneylandowo-wycieczkowo, ale wchodzimy na takie schody, wgłębiamy się w teren, już po godzinie, półtorej jesteśmy coraz bardziej sami na szlaku.
Tak, bo ludzie wchodzą na początek szlaku sobie zobaczyć, jak on wygląda, bo też można, po czym sobie zawracają, bo to nie był ich plan, a to jest fajne właśnie zauważyć instagramowość tego wodospadu, tłoczność tego początku szlaku, a potem już absolutnie nikogo i też wodospady, które mijamy, bo akurat ten dzień jest pełen wodospadów, to ten Skogafoss, pod który wszyscy tak podjeżdżają, robią zdjęcia, ja nie mówię, że jest brzydki, ale te wodospady, które mijamy po drodze, które czasami są poukrywane, trzeba się odwrócić, zobaczyć i we własnej wolności je odkryć, no to jest dopiero piękne.
Tak, i to jest też szybko efekt, że tam po 20 wodospadzie, dobra, idziemy dalej. Nie?
Tak, już nie robię zdjęcia, już tak. Bez przesady.
Tak, natomiast robię wrażenie i te takie moje ulubione wodospady są gdzieś tam ukryte. My się staramy za każdym razem je policzyć, ale ich się trochę nie da, bo nie wiadomo, czy tam taki poziomowy wodospad to jest jeden, czy dwa, niektóre mają nazwy, niektóre nie. Niektóre się pojawiają, niektóre znikają, zależy jak tam z lodowca się rozpuszcza, czy lodowiec topnieje, czy napada trochę deszczu. To raz jest lodowiec włączony, raz nie. Czasami się śmiejemy, że nasz kolega Roman, którego pozdrawiam, jeśli to słucha, włącza wodospad. Ale nie, dzisiaj Roman wyłączył wodospad.
Tak,
no bo rozmawialiśmy o tym waszym kierunku. Kiedy wy czujecie się najbardziej komfortowo na Islandii? Jakie są te wasze podróże? Jak wy myślicie w ogóle o tym, jeżeli już kolejny raz, Maciek, przez 11 lat jedziecie tam? Czy macie jakieś, nie wiem, nowe oczekiwania? Jakieś nowe trasy? Jak do tego podchodzicie?
Powiem ci, Aniu, że przede wszystkim mamy w ogóle, i to jest chyba dla mnie największy wyróżnik, mamy tam mnóstwo przyjaciół, którzy w zasadzie są już trochę naszą rodziną i my trochę do nich też wracamy. I też to jest fajne, że my nie zaliczamy też tych miejsc, tych obozowisk po drodze, jako na zasadzie, dobra, wyspaliśmy się, idziemy dalej, tylko to są naprawdę, zwłaszcza miejsca końcowe naszego szlaku, no to tam jest już dwójka naszych przyjaciół, którzy już raczej do końca świata jeden dzień dłużej będą z nami. I to jest fajne, że te miejsca są trochę jakbyśmy wracali do domu. Natomiast fajnie, my tak z Maćkiem sobie zawsze żartujemy, że fajnie jakbyśmy w końcu nie mieli ludzi, czas i zobaczylibyśmy, ile my byśmy faktycznie szli ten szlak, ile on by tak naprawdę nam zajął, bo też wiadomo, mamy już trochę wprawy wchodzenia, ale też w plecaku i we wszystkim w obozowiskach, co nie zmienia faktu, że dla mnie te powroty na Islandię poza tą przyrodą, która się zmienia, ja mam okazję tego doświadczać nawet na przeciągu miesiąca, tydzień po tygodniu, widzieć jak te miejsca wyglądały jeszcze tydzień temu, bo na przykład śnieg stopniał, bo na przykład woda tędy płynęła, jest wyerodowana droga. Natomiast jednak ci ludzie, którzy z nami jeżdżą, i obserwowanie ich przygody, obserwowanie ich odkrywania. Czasami jak naprawdę siły trochę nam gdzieś tam już okej, kolejny raz, to jednak ta podjarka w oczach tych ludzi, którzy z nami odkrywają tą Islandię, bo ta Islandia też jest wdzięczna, bo naprawdę macie wrażenie, że ją odkrywacie, że nikt tutaj przed wami nie był, że macie takie, o kurczę, jeszcze to, tak, zwłaszcza ta pierwsza wędrówka.
My nie chcemy robić takiej wycieczki, że idziemy tam w szeregu i tam i ta wycieczka za rączki, trzymacie się, chociaż czasami wprowadzamy taki reżim wojskowy, kiedy idzie mgła albo kiedy pogoda się pogarsza. Wtedy jakby musimy się pilnować, bo zgubienie się we mgle, jakby niewiele trzeba, żeby stracić orientację. Ja często się też łapię, że ej, znam ten teren dokładnie, ale wychodzi mgła i zaraz, tu wiem, że powinna być góra, ale jej nie widzę. Tam po prawej stronie też powinno inaczej wyglądać.
Tak,
i
mówię, mgła jest
i,
tak
że w innej sytuacji byłoby ciężko. Zwłaszcza, że teraz jak nagrywamy ten podcast, no to w święta ktoś się wybrał na ten szlak, co prawda jeszcze zimową porą i zginął. Jakby śmierci na Islandii dużo się nie zdarza. Natomiast ktoś, kto szedł na ten szlak zimą, na pewno go dobrze znał. To nie jest tak, że szedł tam szlak i nie znam jeszcze przyczyn, czy zgubił drogę i tak dalej. Nie przeszedł pierwszego naszego etapu, nie doszedł do połowy naszego pierwszego etapu.
Też trzeba przyznać, że to jest taki trudny etap, idzie się między dwoma lodowcami, tam faktycznie jak mgła najdzie, to nie widać absolutnie nic, trzeba dobrze znać trasę. Bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle robią Loigavegur, no to właśnie robią Loigavegur, czyli szlak, pomijając ten etap, bo ten etap się nazywa Fimfurduhels, oni go pomijają właśnie przez trudność tego etapu, przez to, że nocleg wypada między dwoma lodowcami, co dla nas jest w ogóle najwspanialniejsze, ale tak, ale bywa wymagające.
Gdzieś tam na tym szlaku są trzy albo cztery, właściwie cztery jakieś takie tablice albo symboliczne nagrobki. I teraz w tych czasach śmierci się tam nie zdarzają, ale dlatego, że na tym szlaku jest łączność komórkowa i tak dalej, więc w razie czego wzywa się po prostu ratowników i to też nie jest taki szlak, że to nie jest pionowa ściana, z której się odpada. Natomiast ta informacja sprzed paru dni, że ktoś tam zginął na tym szlaku, który my wędrujemy i czujemy się tam jak w domu.
No zwłaszcza, że to była ta osoba, która raczej wiedziała, że ogarnia, że sobie poradzi, prawda? Tak, bo nie wyruszałaby jednak w kwietniu na tak trudny teren.
Tak, tak. A z drugiej strony, przechodząc do ładniejszego tematu, w sensie to jest ciekawe, bo to, co Monika wcześniej powiedziała, że idą z nami osoby, które często pierwszy raz śpią pod namiotem. Pierwszy raz idą na taką wyprawę i my przy przygotowaniach i tak dalej prowadzimy właściwie od zakończenia jednego sezonu, między kolejnym prowadzimy cały czas dyskusję z uczestnikami, jaki plecak wybrać, jakie buty, jak trenować i tak dalej. I to jest super, bo mimo, że odpowiadamy często na te same pytania po raz któryś, to jak nie ma pytań, to ja się denerwuję.
To jest ważne.
I też nie ma głupich pytań, prawda?
Dokładnie, jeżeli ktoś potrzebuje zadać, to niech zada, bo później może być za późno.
Ale potem też ci ludzie, którzy pierwszy raz idą na taki szlak albo pierwszy raz śpią pod namiotem, potem śledzimy ich media społecznościowe, sami się odpalają i sami mają odwagę sobie wędrować na dalsze szlaki w górach.
Bo się okazuje, że byli w stanie, nie? Tak. Ogarnęli.
Granice.
To jest też kwestia, wiecie, tak wydaje mi się. Ten pierwszy raz namiot, jak ktoś tego nie zrobił, powiedzmy z rodzicami, albo nie został wysłany na obóz, no to potem zaczyna trochę być zmitologizowane, plus nie każdemu kojarzy z jakimś komfortem, nie? Trzeba to zrobić i stwierdzić, czy ktoś lubi po prostu się obudzić rano, że tam jest trochę gorąco, jakby ktoś śpi w Polsce, spocony, inna forma higieny. W sensie niektórzy na przykład lubią się mniej myć i dla nich to może być korzystne.
Słusznie powiedziałeś.
Majty raz na trzy dni, to jest jakby... Ale są tacy, którzy na przykład bardzo tego nie lubią, nie?
Tak, ale jakby... słusznie, Kuba, zwrócić uwagę na ten komfort, bo to, o co my dbamy, no to wiadomo też, no bezpieczeństwo, bo ten szlak faktycznie pod kątem pogodowym potrafi być różny i wymagający, ale też o to, żeby właśnie nie był, żeby ten szlak nie był zmorą, tylko jednak przyjemnością, a to naprawdę czasami się rozchodzi niekoniecznie o drogi, ale jednak o jakieś takie rzeczy must have, które jednak przemyślane i my mamy tutaj dużo doświadczenia, możemy fajnie doradzić, natomiast ten komfort jest bardzo ważny, bo pamiętajcie, że te nasze szlaki, no to tutaj nie ma, nie wiem, tragarza, który nam nosi plecaki. My to wszystko razem, wszystko na tydzień, ponad tydzień wędrówki mamy ze sobą, łącznie z jedzeniem, spaniem, więc te plecaki trochę ważą. I te szlaki bywają wymagające też pod tym kątem, te dni, więc ten wypoczynek w namiocie to jest rzecz kluczowa, nie? I też to, co ty powiedziałeś, że czasami się budzisz, jest gorąco, no to tam właśnie raczej na Islandii masz doświadczenie typu rozkładasz namiot w wichurze i na przykład zaczyna padać deszcz. I to taki deszcz, nie deszczyk, tylko deszcz padający od dołu. I jak już naprawdę rozłożyłeś sobie namiot w takich warunkach między w ogóle lodowcami, a śledzie od namiotu musiałeś wbijać kamieniem, nawet jeżeli my ci pomogliśmy, no to potem masz takie serio, ja sobie nie poradzę w Polsce, gdzieś w lasku nie rozłożę namiotu.
Tak.
I ci ludzie są takie, tacy ośmieleni i to jest bardzo fajne, że okazuje się, że serio można, nie?
I to, że nosimy cały dobytek na plecach, to też daje nam taką wolność, że co prawda mamy my rozplanowany ten szlak, jak sobie wędrujemy z ludźmi, ale też możemy improwizować i jeżeli pogoda nas do tego zmusi albo zmienimy plan, no to dobra, to zostajemy tutaj na dzień albo trochę zmieniamy. I nagle mamy wszystko w plecaku i możemy się gdzieś zabunkrować i na przykład przeczekać jeden dzień pogody. I to też jakby ludzie się tego uczą i my po tych iluś razach właściwie skupiamy się trochę na tym, że obserwujemy, jak ludzie sobie radzą albo staramy się jakby
zapewnić się
ten komfort. Opowieści są, ale
opowieści mamy, tak, ale to wszystko jest z serdeczności i z miłości. Natomiast to co Maciek powiedział, świetnie mi obrazuje bardzo fajny uczestnik jednej z zeszłorocznych wypraw.
Imię, nazwisko.
który autentycznie pierwszy raz rozbijał namiot, a akurat tak niefortunnie się zdarza, znaczy fortunnie na Islandii, że na naszym szlaku, w zasadzie pierwszy obóz na szlaku to jest właśnie ten najbardziej surowy między lodowcami. Tam, gdzie się wbija szpilki kamieniami, kto był, to wie, pozdrawiamy Białą Chatkę. Natomiast fajnie było obserwować tą osobę, która autentycznie nigdy nie nosiła plecaka, takiego ciężkiego, tak dużego, nigdy nie używała kijków trekkingowych, nigdy nie rozbija namiotu. I autentycznie pierwszego dnia ja tam pokazałam tej osobie, słuchajcie, ten kijki to tak, żeby ci było wygodnie, żeby ci nie przeszkadzało. I autentycznie widziałam etap, w którym ta osoba schowała kijki i powiedziała, nie, za dużo naraz, ja najpierw muszę plecak wyregulować. Okay. I z dnia na dzień, do tego stopnia, że na koniec wyprawy to już był w ogóle, wszystko wiedział i bez problemu. Okay. Nie do końca polubił, co prawda, spanie w namiocie, no ale przeżył, słuchajcie, przetrwał i ma fajne wspomnienia, więc można.
Słuchajcie, ale wy nigdy nie wiecie, kto tak naprawdę pojedzie, tak na 100%, prawda? No bo jakby edukujecie, informujecie, ludzie zadają pytania, wy odpowiadacie, ale tak naprawdę, poza tym też czasami dana osoba nie wie, po prostu co się zaskoczy, albo okaże się, że jej organizm nie jest na tyle silny, albo ten plecak jest jednak za ciężki, albo inne kwestie. I jak
chociaż Aniu, wiesz co, to, że my nosimy, nie Maciek, to, że my nosimy jednak dobytek ze sobą, jakby bardzo często to, że nie wożą za nami bagaży, jest bardzo często takim wyznacznikiem, kto z nami pojedzie, a kto nie. Jakby
To jest dobre sito, nie? Tak. Że my nie robimy takiej wycieczki, że odbieramy z lotniska, wsiadamy do autobusu i wszystko za ciebie robimy. Więc to jest, my to nazywamy, że to jest wyprawa i jesteśmy uczestnikami wyprawy i musimy dbać o siebie i siebie nawzajem pilnować. I wtedy jest zupełnie inny vibe. I nawet jak sobie gadamy z ludźmi, bez żadnej tam urazy, ale często jest z tymi samymi ludźmi, nie wiem, czy byśmy spędzili fajny czas, będąc w hotelu, w dobrych warunkach. Natomiast tam na tej wyprawie to jest takie, ja nie pamiętam, jakiś tam spin, kłótni.
Ja
czy
też nie, bo to często
nie ma miejsca, przestrzeni.
Tak, nie ma miejsca, nie ma przestrzeni, tak, Ania mówisz, nie ma czasu, bo po prostu czasami jesteśmy tak zmęczeni, tak skupieni na tym, żeby właśnie sobie pomagać nawzajem, bo ktoś tu, bo serio, jesteśmy turbo ekipą i to jest w zasadzie często nie musimy o tym mówić, co jest fajne, ale bo to się czuje, że po prostu w obliczu tej natury, zresztą jest bardzo piękne islandzkie powiedzenie tetaretast, czyli trzymajmy się razem wbrew przeszkodom natury, wbrew tej dziwnej pogodzie. Tutaj...
Nie powtórz.
Tetaretast.
Nieważne, co by się działo razem. Nieważne, co będzie się działo, jeżeli będziemy razem, to damy radę.
Tak,
to jest jakby
i niesamowite
takie...
jest to, że to się unosi naprawdę.
Maciek, ale ty się zmieniłeś na tej Islandii. Nie poznaję.
Ale też... Bo ty, Guzik, mówiłaś, że jakby trochę kreśli nam się, jakby to była taka trudna wyprawa i tak dalej, ale trzymamy się też razem, bo jest pięknie. My tam się, ja to nazywam napawamy, to jest dużo miejsc, że sobie tam siadamy i się napawamy po prostu. Mamy sobie miejscówki, gdzie ten właśnie vibe jest właśnie taki, albo specjalnie robimy dłużej, albo zostajemy w kilku miejscach na dzień, na dwa, po to, żeby doświadczyć innej pogody, zachodu słońca, wschodu słońca, żeby przejść się, przespacerować gdzieś tam odkryć
inne
kanion, rzeczy.
Jakiś kanion zobaczyć ukryty, ale też to, że właśnie ten szlak się tak zmienia i on jest naprawdę zmienny, bo raz jest zielony hobbiton, jest raz teraz jest teren księżycowy. I to, co powiedziałam wam na początku, że one są różne te etapy, ale żaden nie jest brzydki. Może oczywiście kwestia preferencji, że ktoś woli bardziej, nie wiem, zielono, mniej sucho, ale jakby fajnie jest to, że każdy etap ma coś w sobie i to, co napawa, nie, to jest naprawdę...
Ciężko przebić potem.
To prawda.
Po Islandii...
Jesteśmy niesprawiedliwi potem.
Gdzieś potem jedziemy i naprawdę tak to wygląda. Ja pamiętam po Islandii,
ja
gdzieś tam pojechałem do Kirgistanu, no ten, i tak to Kirgistan taki majestatyczny, super, no tego, ale no nie. No nie
tak jest. Samo byliśmy w Szkocji, no to tak samo mieliśmy takie, no ślicznie, ale Islandia.
Zawsze jest to ten porównanie do Islandii.
Tak.
No, to ale jest... to podświadomie, człowiek zawsze będzie porównany, bo jak już widział coś, co dla niego jest wow.
Miłość się tam pojawia, to jest tak, mniej logiki,
tak.
Nie?
Chociaż tak, właśnie niefajne jest, znaczy niefajne, że my porównujemy, nie? Bo te miejsca oczywiście odkrywajmy, jakby to jest super, że możemy i sprawdzajmy, co nam pasuje. Natomiast no ta Islandia też, pojechaliśmy, pamiętam sobie, w interior, właśnie ten słynny interior, gdzie jechaliśmy bardzo powoli, czasami przejeżdżaliśmy przez rzeki i byliśmy tam ponad tydzień chyba. I ja tak pamiętam, że miałam takie, kurczę, no pięknie tu, ale w zasadzie wszystko mamy na tym krótkim szlaku, krótkim w zasadzie w odniesieniu do całej Islandii. I miałam takie poczucie, że fajnie, bo jesteśmy w stanie faktycznie pokazać ludziom, jak wygląda Islandia. Nawet jeżeli taka w pigułce, nie? Bo tam są i gorące tereny geotermalne i jest właśnie teren księżycowy i są lodowce i są wodospady. I
ale wracając do twojego pytania, które zadałaś 20 wątków temu. No to jest, ludzie często idą z czymś innym. Nie wiemy kto idzie, nie?
Tak.
I nie wiemy, z czym idzie, po tak. co. Czasami mają ludzie różne swoje w głowie, uporządkuje swoje życie, udowodnię sobie, że tam jeszcze mogę, że coś tam jakby i ileś jest historii. I one są ciekawe. Niektórzy zostawiają dla siebie, niektórzy się z nami tym dzielą, ale często jest tak, że dostają coś innego niż się spodziewali. I to też jest fajne. Złapaliśmy się, bo też obserwując i robiąc ileś razy ten szlak, skupiamy się na trochę innych rzeczach. I na przykład łapiemy się na tym, że czasami nie wiemy, czym dany uczestnik się zajmuje. Jakby co robi zawodowo.
Ale to jest super, bo słuchajcie, bo się okazuje, że to jest zupełnie nieistotne, żeby poznać człowieka. Ja ostatecznie potem tworzymy grupę, że możemy zawsze na siebie liczyć, a ja mam takie właśnie to, co Maciek mówi. Ja wiem, co ty lubisz robić w wolnym czasie, bo o tym sobie porozmawialiśmy. Ja wiem, jaka ty
wiem,
jesteś.
Kim jesteś, tak.
Jakie są twoje mocne strony, to też bardzo fajnie wychodzi.
A co
wychodzi.
Robisz zawodowo?
Nawet nie wiem. I to jest super. Bo się okazuje, że to i tak już trochę tak filozofia buddyjska tu wchodzi, ale serio, to okazuje się, że nie to stanowi o człowieku i w ogóle to jest, to możemy razem konie kraść, a ja nie wiem, czym ten człowiek się zajmuje zawodowo.
Ja też zacząłem się łapać na tym, że tak sobie myślę, no dobra, wędrujemy tam ileś tam tygodni, ileś miesięcy w roku, no to ja sobie wtedy nadrobię audiobooki, przesłucham podcasty i tak dalej, poznaję sobie jakby nowe rzeczy, bo już nie lubię słuchać muzyki w czasie szlaku, wolę słuchać dźwięków przyrody i tak dalej, ale robiąc któryś raz, to sobie tam eksperymentuję. I złapałem się na tym, że nowe rzeczy to mi nie wchodzą, to jakby nie współgra z tym doświadczeniem tej przyrody, więc zacząłem sobie eksperymentować raczej, żeby właśnie puszczać muzykę, którą już znam, i która koreluje z tym, co idę. Więc muzyka z filmu Oblivion pasuje. Muzyka z Władcy Pierścieni idealnie pasuje, więc jak wchodzimy na przykład na jakieś takie pola, pagórki, które przypominają...
To puszczasz sobie co? Bitwa
Gondor? Jest Rohanu na przykład.
Jest Rohanu.
Idealnie pasuje. I wchodzi tam i wiesz. Więc zaczynam sobie bawić w ten sposób, bo okazuje się, że właśnie audiobook czy podcast to jest coś, co rozprasza.
Ja też bym, jeżeli mogę oczywiście, to nie polecamy właśnie takiego, oczywiście niech każdy sobie podróżuje po co chce i dlaczego chce, ale takiego, o teraz będę w takim razie w dziczy islandzkiej, to ja sobie posłucham tego drogę, i nie? tego. W sensie jesteśmy tak przebodźcowani na co dzień i to, co Islandia, pamiętam gdzieś kiedyś usłyszałam, że chodząc, ta wędrówka dlatego jest taka fajna, oczyszczająca dla organizmu, bo przekazujemy energię do ziemi, ziemia oddaje nam energię i jakby poczekanie, doświadczenie samemu, co ta Islandia z tobą zrobi, jakby jaką energię tam dostaniesz, co tam poczujesz, jakby totalnie i no, odkrywanie się na tą przyrodę i na te doznania.
Trochę zatracamy właśnie umiejętność nudzenia się, albo właśnie, że ciągle musimy czegoś nowego i zagłuszamy ciszę i tak dalej.
I niepotrzebnie.
Tak, a
Islandia właśnie pod tym kątem jest świetną lekcją.
Tak. Gdybyśmy robili te wyprawy trzydniowe, to myślę, żeby to nie zadziałałoby, nie? A tak te 8-9 dni to jest idealnie, a z drugiej strony też kombinowaliśmy, że jakbyśmy mieli przedłużyć szlak o dzień albo dwa, to już mogłyby być kontuzje, mm-hmm. albo bo już zazwyczaj tego 8, 9 dnia ludzie są na tyle zmęczeni, że sobie odpoczywamy, moczymy sobie dupki w gorącym źródle, gadamy i tak
możemy
dalej.
Możemy się ponudzić też na Islandii.
I taka właśnie. Perspektywa, że jakby miało być jeszcze jeden dzień albo dwa więcej, to już tak
za dużo.
Chyba nie, za mm-hmm. dużo. Nie?
No super, że to sprawdziliście i też wiecie, że, tak. że to jest taki limit
optymalny
tak. właściwie mm-hmm. długość. Super. Ja chciałam was jeszcze podpytać o to, jak się zmienia sama Islandia. Jak porównujecie, czy turystyka, nie chcę mówić, że masowa, ale trochę też masowa.
Oj, masowa.
Dokładnie, wpłynęła na to, jak się zmieniła Islandia. Czy Islandia była na to gotowa?
Znaczy na pewno to, co zwróciłaś uwagę, ta turystyka i to zadeptywanie Islandii jest ogromnym problemem. I też nie ma się co oszukiwać, my jesteśmy też turystami, jakby chociaż mamy tam przyjaciół właściwie już zaraz graniczącą z rodziną, no to jednak i jesteśmy tam bardzo często, to jednak nadal jest turystyka i nadal jest to zadeptywanie Islandii. Staramy się to robić w bardzo zrównoważony sposób, czyli wiadomość, mieć ze sobą jakby takie totalne podstawy, o których chyba nie musimy tutaj w tym podcaście opowiadać. Natomiast tak, Islandia się bardzo zmienia i trochę nie ma co chyba czynić jej zarzutów pod tym kątem, bo to jest oczywiste, nie? W dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie.
Z drugiej strony będzie. Sami lokalsi też jakby ku temu protestują. Jednak ten napływ turystów i to jest też tak, że...
Po co zależy, jacy turyści i w jaki sposób, nie?
Tak, tak, tak. No właśnie tacy backpackersi nie przywożą wiele kasy. Jakby z punktu widzenia biznesowego lepszy jest turysta, który wykupi cały hotel, samochód, niesienie bagaży, objazdówkę, wyprawę na skuterem czy lot samolotem. Więc to jest turysta, który zostawia dużo pieniędzy. No i niestety Islandia jakby cierpi z tego powodu i coraz więcej chce zabudowywać, robić parkingów nawet tam na tym szlaku, który my robimy. Też jest spora awantura, albo robi się coraz więcej, bo chcą tam wybudować hotel, powiększyć parking. Lokalsi tam starają się to oprotestowywać i udało się w tym roku przesunąć budowę jakiegoś tam parkingu. Więc niestety staje się taka bardzo turystyczna, zwłaszcza, że właśnie jest taka nieskomplikowana ta objazdówka naokoło Islandii. Daje się popalić i jest taka najpopularniejsza mini objazdówka Golden Circle. I sama Islandia to jest objazdówka tak na jeden dzień, góra dwa, zobaczyć najlepsze atrakcje. I to robią wszyscy, mam wrażenie, którzy chcą. I sama Islandia w kolejnych kampaniach czy w kolejnych takich komunikatach, co robić na Islandii, stara się stworzyć Silver Circle, żeby ludzi trochę przepchnąć na inne obszary, żeby trochę gdzieś tam uciekli, więc no trochę szkoda i też to, że ceny w sezonie są jakieś takie absurdalne i coraz bardziej absurdalne.
Właśnie, ceny powinny działać czasami odstraszająco, ale nie
tak, wszystko. Tak, tak. Skandynawia w ogóle i Islandia też od dawna ma taką politykę, że dla lokalsów te ceny są normalne, dla ludzi, którzy przyjeżdżają za granicę, to tam czy Norwegia, czy Islandia, to zawsze były takie,
tak, ale
takie drogie kraje.
To, na co ja zwróciłam uwagę, czyli to, że my też jesteśmy tymi turystami, to trochę zdajmy sobie, bo jakby my rozmawiamy o zjawisku, które my tworzymy. Jakby ludzie, którzy teraz będą się zastanawiać, pojechać na Islandię, albo którzy już byli, ale stoją przed dylematem, w jaki sposób, no to pewnie okej, kalendarz, ile ja mam urlopu, zobaczyć jak najwięcej, samochód taki, tu ja ta jedynka. A może faktycznie, znaczy wiadomo, że będąc na Islandii pierwszy raz, trochę trudno nie ulec tej pokusie zobaczenia tych największych atrakcji turystycznych. Ale to, co wam powiedzieliśmy wcześniej, że my byliśmy z Maćkiem właśnie w piku sezonu, w interiorze. Wiadomo, że trzeba mieć inne umiejętności, inny samochód, ale tam nie spotkaliśmy absolutnie nikogo, więc może należy sobie zadać pytanie, nie to, że teraz zachęcam jakoś bardzo do interioru, że tam ma się zrobić atrakcje turystyczne, ale może trzeba sobie samemu zadać pytanie, w jaki sposób ja chcę tworzyć tą turystykę, bo tak naprawdę my ją tworzymy, nie? I to, że Islandia wychodzi nam naprzeciw, no to trochę co ma robić? I te sprzeciwy też są, zdania są podzielone odnośnie tych parkingów, odnośnie tych hoteli, bo fajnie, kiedy parkingu nie ma jako takiego, no bo to nie zachęca ludzi do przyjazdu, ale z drugiej strony kierowcy Islandcy, którzy no czasami naprawdę, zwłaszcza jeżeli chodzi o autobusy, mają ogromne umiejętności przy rzeki i wyboje, no i to zawsze jest atrakcja i nagrywanie filmików, o przyjechał.
W autobusie ludzie przerażeni, co tak. Ten gość, bo są na środku rzeki czy
tak.
jeziora.
No to z kolei tacy kierowcy bardzo często chcą tych parkingów, więc trochę gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy my sami nie zapominali, po co my podróżujemy i czy serio my chcemy znowu tworzyć tą turystykę taką nieprzemyślaną i taką, żeby tylko zajrzeć
taką zaliczeniową, nie? No to jest chyba takie
No niestety z drugiej strony jest też tak, że Islandia jest tak trudnym krajem do rozwoju jakichś innych sektorów gospodarki, tak? Bo to, czym my się zachwycamy, no to wybitnie, jak mówimy, nadaje się na turystykę, ale z drugiej strony jest cokolwiek ciężko rozwinąć zupełnie innego. Tak naprawdę, tak. Więc no...
Tam trochę funkcjonuje rybołówstwo i trochę jakiś tam przemysł związany z geotermią i huty aluminium też powstają niestety, bo tam jest tania energia, więc opłaca się Amerykanom na przykład budować huty aluminium. I trochę to tak nie... Dzika Islandia, a tu nagle bach, przemysłowy wielki jakiś taki moloch stoi, nie? Są tak, takie,
nawet,
takie trzy...
nawet właściciele terenu, w którym my kończymy nasz szlak, ci nasi właśnie przyjaciele, no to Alex, Iris, może posłuchają, pozdrawiamy, no to w każdym razie oni sami mówią, że takich backpackersów jak my jest dużo i jednych lubią, drugich nie. W sensie, w tym sensie, że jedni przychodzą, kupują, wychodzą, no fajnie, zostawiają pieniądze, ale oni ich nie znają, znaczy nie mają szans ich poznać, a oni praktycznie siedzą tam cały czas, cały sezon i wystarczy zagadać, zapytać. No, no my już wiemy tak bardzo dużo o nich.
My tych takich właśnie takich lokalnych przewodników, czy tego...
No właśnie powiedzcie trochę o samych Islandczykach też, w sensie jak ich odbieracie, czy mają coś takiego, tak, europeizacja pełna, czy jest coś takiego, co wam się rzuca w oczy i
ja
czyni...
Ja kocham Islandczyków, bo są...
Maciek, nie słuchaj.
Bo są, oni są szczerzy, oni nie ukrywają niczego. Pamiętam takie dwie sytuacje, już oddaję głos Maćkowi. Pierwsza, kiedy chciałam się nauczyć islandzkiego i tam właśnie Islandczyk starszy uczy mnie godendajen, dzień dobry, że tak naprawdę nie mówi się, właśnie tam każda sylaba ma znaczenie, więc ja się uczę godendajen, już myślę, że mam perfekto i przychodzi jego młodsza córka i ja mówię, no może się kiedyś nauczę islandzkiego chociaż trochę, a ta córka tak do mnie, aha, good luck, no powodzenia, jasne, jasne. No ale też jest taka, no i drugim, ja wiem, że to są pojedyncze historie, ale cudowna osobistość Kata, która jest jedną z opiekunek miejsca, w którym właśnie zostajemy, czyli ta chatka między dwoma lodowcami, no to właśnie ona, pamiętam kiedyś, była straszna pogoda, ja do niej przyszłam po raz pierwszy z ekipą i ona tak, jasne, jasne, pomogę wam, ja mówię, o, thank you, tetaretas, bo usłyszałam to pytanie wcześniej i ona jak usłyszała to tetaretas, autentycznie przytuliła mnie do siebie, w ogóle już taka byłam jej, więc... No ja jestem zakochana w Islandczykach.
Okay, no my też mamy trochę inną perspektywę, tak. Bo jednak jesteśmy przyjezdnymi. Mm. Myślę, że Polacy, którzy tam pracują i tak dalej, mogą mieć trochę inne zdanie. Jest też taka ciekawa opinia, że im dalej od Reykjaviku, tym Islandczycy są fajniejsi. Takie słyszałem opinie. I też niedawno gdzieś tam na jakiejś grupie polsko-islandzkiej padło jakieś takie pytanie, czy Islandczyk zaprosił was kiedyś do swojego domu? Ktoś tam rzucił prowokacyjnie i to było ciekawe, że oni są niby spokojni i tak dalej, ale żeby przebić pewną granicę, to czasami jest trudno.
Właśnie zależy z jakiej perspektywy, nie? Mówisz, czy jesteś Polakiem, tak. Który tam przyjechał do pracy i jest imigracją.
My
czy...
mamy zaproszenie od naszych.
My mamy, właściwie po drugim spotkaniu i na farmę.
Więc ja też z ciekawością słucham tych negatywnych rzeczy, nie? Islandczycy są też mocno jakby otwarci na świat. To, że my tam próbujemy tego islandzkiego się tam uczyć, to nasza fanaberia, bo islandzki jest najmniej uważany za najmniej potrzebny język świata. Nie dość, że trudny, to najmniej, bardzo mało osób posługuje się tym językiem, a na Islandii jest zupełnie niepotrzebny, bo wszyscy mówią po angielsku.
Ale jest tak piękny.
Więc tak, ale z kolei jak się zna już trochę islandzkiego, no to jakby kolejne bariery pękają.
Właśnie język otwiera też serca, jeśli mówisz tamtejszym
językiem. To było widać też i za każdym razem, jak wchodzisz i mówisz godendajen, a nie hello, hello, to jest też zupełnie inna rozmowa. Tak, i bardzo dużo Islandczyków w ogóle szanuje to, że właśnie podtrzymujesz tą kulturę islandzką, a nie, że angielski, ale to jest totalnie zrozumiałe jak dla mnie i myślę, że byłaby to cechą każdego kraju, w którym język jest taki.
Sama Islandia też jest ciekawym krajem do obserwowania, ona przechodziła dosyć szybko duże zmiany, jeszcze tam 100 lat temu była biednym krajem farmerskim, takim
uzależniona od paliw kopalnych w ogóle.
Tak, i takie biedne farmerskie. Wieśniacy to może złe słowo, jakby brzmi bardzo źle, ale byli właśnie takimi ludźmi, którzy mieli swoje farmy i tam owieczki strzygli.
Tak, więc dzisiejsza kraina mlekiem, miodem płynąca, geotermalne rejony i w ogóle zielona energia, to jest tylko i wyłącznie efekt ich pracy, nie?
Chcesz też powiedzieć to, że przez ich położenie takie dosyć strategiczne, bo przy tam zimnej wojnie jakby położenie miało znaczenie. Wszystkie samoloty latające, większość samolotów latających do Stanów przelatuje nad Islandią, bo tam jest awaryjne lądowanie, gdyby coś się działo. I to, że ta Islandia była ważna i dla Amerykanów, i że Amerykanie tam wprowadzili dużo i technologii, i takiego dobrobytu, i że teraz turystyka, to nagle ta Islandia mocno wystrzeliła do takiego bogatego kraju, więc różnie znosi te przemiany. Chyba 2008 rok to był moment, kiedy Islandia zbankrutowała przez jakieś dziwne przekręty bankowe i jako jedyna i szybko wyszła z tego kryzysu, bo postanowiła znacjonalizować wszystkie banki i jakieś tam dziwne operacje finansowe, więc Islandia niedawno była krajem, który był bankrutem ewidentnie, który miał takie problemy finansowe. I trochę mam wrażenie, że nie wiem, czy się dużo nauczyli z tego, bo teraz ten wzrastający właśnie ten turystyczny taki pęd, te ceny, to, że buduje się piękne, spokojne, ciche miasteczko nad morzem Wik, które było naprawdę fajnym, sennym, przyjemnym miasteczkiem. I tam na zdjęciach często się też pojawia, ale to trzeba tak kadrować dobrze, trochę jak piramidy w Egipcie, żeby złapać klimat. Zmienia się w taki mini kurorcik, bo wszyscy tam budują hotele i wszyscy się nastawiają na turystów. Więc mam nadzieję, że Islandia nie zapłaci tej jakiejś takiej ceny, ale trochę idzie w taką przesadę. A to, że jeszcze wybuchają co roku tam wulkany i które są takie turystyczne wulkany, że można na nie przyjechać i je dotknąć właściwie bardzo blisko, powoduje jeszcze ten taki wzrost takiego parcia, że przyjeżdżają turyści, którzy zostawiają pieniądze, więc trzeba im przygotować wszystko, infrastrukturę pod to, więc no, bywa różnie. Znaczy zmienia się to raczej w tą stronę, w którą by chyba nie do końca chcemy. Nie?
A czy widzicie szansę na jakieś regulacje? Czy w ogóle o tym się myśli? No bo rozmawiacie z ludźmi, macie przyjaciół, jakby na pewno wiele rzeczy się nie podoba. Z drugiej strony też nie można odmówić krajowi Islandii rozwoju, zarobków, jeśli chodzi o turystykę i tak dalej. To jest problem wielu krajów.
Sri Lanka.
Dokładnie, Islandia tu nie
Gruzja.
Jest... Tak, szczególnie mniejszych. Tak.
Szczególnie tam, gdzie są biedni ludzie. Nie?
Tam, gdzie są biedni ludzie, którzy chcą zarabiać i jakby mają do tego prawo, żeby zarobić i żyć godnie. Czy państwo rządzące myślą o jakichś regulacjach, czy w ogóle myśli się o takich rzeczach?
Myślą te ale Islandia jakby reaguje na to, czyli jeszcze tam niedawno na Islandii można było się rozbijać na dziko, ale ponieważ turyści zostawiali za dużo śmieci po sobie, no to teraz jest zakaz i mocno tego pilnują. Na każdej atrakcji turystycznej jest zakaz latania dronami, ale w interiorze nie, natomiast niestety tam jak ktoś chce tam...
No to aż taki tłok był dronowy?
No, tak, latanie nad ludźmi, nie? Sam znalazłem drona w rzece. Gdzieś, więc
nowoczesne złoto.
Tutaj jest problem, tak. A no, Islandia aż się prosi, nie? Żeby tam dronować. No i oczywiście można. W sensie gdzieś tam, jak się daje, wiedzie w interior i tak dalej, to cały czas można. Swoją drogą zawsze, jak następuje erupcja wulkanu, to tych sklepów z dronami nie jest dużo, więc znikają zaraz drony ze sklepów i nie można ich dostać. Więc stara się robić takie ograniczenia właśnie dla turystów.
Jednocześnie Islandia jest takim krajem, który nie bardzo ci zakaże dużo rzeczy. Raczej będziesz mogła zrobić wszystko i na twoje własne ryzyko, na twoją własną odpowiedzialność. Czyli Islandia twierdzi, że jeżeli chcesz, no to sobie idź. Tylko
tak, oni postawią tabliczkę raczej czasem taki sznureczek, nie wchodź tam, a czy tam wejdziesz, no to już jest twoja sprawa, chociaż jest taka grupa głupie rzeczy, które ludzie robią na Islandii, tam zazwyczaj jest właśnie coś, zdjęcia ludzi, którzy właśnie idą, przechodzą przez te
czy
barierki.
Czy są kary za to, czy to jest po prostu zaufanie do ludzi, że tego nie zrobią?
Nie ma kar. Natomiast też jest tak, że analizują każdy wypadek, więc jeżeli na jakimś szlaku, na jakiejś trasie ktoś na przykład spadnie albo się zabije, no to zaraz myślą tam, jak zrobić jakąś barierkę, mostek, czy cokolwiek, żeby uchronić przed tymi rzeczami. Ale właśnie no, mają też taką filozofię, że mimo że Islandia właściwie jest cała prywatna, w jakimś tam jeszcze tam za czasów tam wikingów rozparcelowane dawno były te ziemie, to nie zakazuje wstępu na cuda natury. Jakby nie masz prawa otworzyć budki z biletami, żeby sobie wejść na jakiś tam wodospad czy wulkan. Mimo że na przykład erupcja wulkanu była na prywatnej ziemi jakiegoś tam farmera.
I w ogóle te tereny, po których my wędrujemy, to też są prywatne tereny, nie?
Też są prywatne, ale jakby nie ma takiej... Takie parkingi stają się płatne, gdzieś tam jakieś aplikacje za to zaczynają wchodzić, więc to zaczyna działać. Natomiast tutaj zastanawiam się, doszły do mnie jakieś głosy, żeby starać się ograniczyć jakąś liczbę samochodów chyba na Islandii, czy jakieś tego typu ograniczenia, które powodują właśnie ten turystyczny taki chaos, zwłaszcza w sezonie, zwłaszcza, że jakby też Islandia jest takim sezonowym krajem, gdzie ten ruch jest widoczny właśnie w tych letnich okresach.
Okej, czyli tak jak mówicie, raczej reakcje na wydarzenia, które się dzieją, niż zawczasu planowanie, jakaś, nie wiem, polityka turystyczna. Tak,
tak. Chociaż oczywiście Islandia jest frikiem, jeśli chodzi o ekologię. Mhm. Ale też mają naturalne swoje geotermalne źródła. Cała energia na Islandii jest z energii odnawialnej.
I w ogóle zapytać, czy tą wodę można pić, to obrazić Islandczyka, bo to każda woda jest pitna, no chyba, że ona bulgocze przed wami albo ma dziwny zapach, to wtedy nie.
Tak, łatwo rozpoznać wodę, która nie jest do picia. Ale tak, starają się monitorować tam normy jakiegoś tam pyłu i czy zanieczyszczeń są bardzo mocno wyśrubowane i mocno to kontrolują. Ja pamiętam też, jakby parę lat temu już zaczęło się mówić na Islandii, że tam pył z opon albo te drobinki z opon z kolcami i tak dalej zaczynają być problemem. I mimo że Islandia jest takim niewielkim krajem, to zaczynają jakby szybko reagować i wprowadzać rozwiązania. I ponieważ jest to taki mały kraj, to te rozwiązania czy blokady od razu widać, więc to jest też ciekawy taki kraj do obserwowania i do patrzenia, jak te eksperymenty im się powodzą, bo nie wiem, wprowadzenie regulacji w wielkich Stanach czy w Chinach, zanim powstanie reakcja, no to wymaga dużo czasu.
Ale to zresztą to nawet jednak... Islandia jest tutaj pionierem, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, który jest wytwarzany w procesach geotermalnych, bo wpuszczają go z powrotem do ziemi i powstaje tak zwane złoto głupców, albo sztuczne diamenty, tak? Bo powstają nowe skały, które pod wpływem tego dwutlenku węgla, który jest wpuszczany z powrotem do ziemi, po prostu powstają zupełnie nowe wynalazki skalne, więc zero emisji do powietrza i pod tym kątem jest pionierem. No więc fajnie jest obserwować Islandię pod tym kątem, co tam wprowadziła, jak sobie próbuje radzić, nie?
I to, że pamiętam, jak mówiliście, że jest to kraj, który nie ma problemu z wodą, który ma wręcz za dużo wody, patrząc na skalę globalną, jest tak, ewenementem również.
Tak,
zawsze sobie mogą rozpuścić trochę wody z lodowca. Więc...
A wojny o wodę nadchodzą, ale to już osobny podcast i dajmy temu chwilę, także ze spokojem.
To dziękujemy wam bardzo za tę rozmowę.
Dzięki. Dziękuję. No i dziękujemy. Co, jedźcie na Islandię.
Oczywiście.
Tak, ale nim skończymy, jeszcze dwie informacje. Pierwsza jest taka, że ta rozmowa emitowana jest dzień przed spotkaniem z wami w klubie Outriders, więc ci, którzy mogą dołączyć osobiście, to zapraszamy.
18 kwietnia, godzina 19.
Będzie więcej innych nowych, ciekawych historii.
Przede wszystkim będzie wizualnie. Bardzo ładnie, tak.
A druga kwestia jest taka dla tych, którzy nie mogą dołączyć osobiście, mogą dołączyć wirtualnie. Na pewno będzie nagranie dostępne dla naszych patronek i patronów. Być może będzie stream. Mówię być może, bo cały czas się tego uczymy. Będzie też nowa załoga to produkowała, ucząca się, ekstra. Także...
także... Może być bez dźwięku.
Eksperyment.
Ale jak włączycie sobie tylko wizual i ten podcast, to też wam się to jakoś sklei. Także zachęcamy. No. Wszelkie informacje znajdziecie u nas na stronie. My jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękujemy.
Dzięki. Dziękujemy.
I wpadajcie, chętnie pogadamy z wami o Islandii.
Dokładnie.
A naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Monika Krauza,
zwana Guzikiem, cześć, hej.
Dzięki i Maciej Budzik.
Dzięki serdecznie.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję Przemkowi Szłajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczekowi, Urszuli Zinserling, Jakubowi Wiącekowi, Tomaszowi Terleckiemu, Małgorzacie Romanowskiej, Marcinowi Stępieniowi, Marzenie Kacprowicz i Magdalenie Sliepcowie. Bardzo dziękujemy Wam i wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zadecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia za tydzień.